Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten niedzielny, piękny poranek. Proszę, żeby osoby, które noszą ze sobą Biblię, a jest dobrym zwyczajem, jeżeli Biblię z sobą mamy, bo to mamy tą przewagę, że zawsze możemy kontrolować mówiącego, czy to, co mówi, jest zgodne z tym, co jest napisane. Będziemy czytali z Księgi Dziejów Apostolskich, 3 rozdział. Gdy myślę o tej księdze, to tak myślę, że być może Łukasz, który był autorem tej księgi, miał podobny problem jak ewangelista Jan, który pisał swoją Ewangelię, w której pod koniec, w 20 rozdziale, pod koniec tego rozdziału napisał takie słowa: I wiele innych cudów albo znaków uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga. I abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Myślę, że podobny problem miał Łukasz, bo pisze historię pierwszego kościoła i opisuje okres około 30 lat. I teraz to wszystko zebrać i streścić, i ma to jakieś konkretne ramy, i ma to jakąś konkretną objętość, to wyobrażam sobie, że dokonywał pewnej selekcji, pewne rzeczy zanotował, zapisał, uznał je za istotne, a inne musiał ominąć. To nie, że nie były ważne, ale nie było miejsca na to, żeby je zanotować. Będziemy czytali Księgę Dziejów Apostolskich, 3 rozdział. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. I zerwawszy się, stanął i chodził przed nimi do świątyni, przechodząc się i podskakując i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodzi i chwali Boga. Poznali bowiem, że to był ten, który dla jałmużny siadywał przy bramie pięknej świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i oszołomienie z powodu tego, co mu się przydarzyło. A gdy się trzymał Piotra i Jana, zbiegł się do nich cały lud zdumiony do przedsionka zwanego Salomonowym. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. Zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus cierpieć będzie. Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby powstał, i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama. W potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw wzbudził syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszych. Historia to opisuje żebraka, który, jak czytamy, codziennie był przyprowadzany czy przynoszony przed świątynię i sadzany przed bramą piękną. Ironia polegała na tym, że brama była piękna, ale jego życie takim nie było. W tej świątyni wielokrotnie przebywał Pan Jezus, bo przez 3 lata usługiwał w Jerozolimie i wiemy, że ten człowiek był codziennie tam sadzany i ten człowiek musiał widzieć Pana Jezusa, musiał słyszeć Pana Jezusa, ale musiał go widzieć Pan Jezus i musiał znać jego sytuację. Ale to, co jest ciekawe, to Pan Jezus pomija go, nie uzdrawia. W Ewangeliach czytamy o wielu uzdrowieniach, ale ten człowiek zostaje pominięty, nie zostaje uzdrowiony przez Pana Jezusa. Czytamy, że ten człowiek był chromy od urodzenia. Później dowiadujemy się, że miał około 40 lat. I to, co można było mu, w czym można mu było pomóc, to po prostu dać mu jałmużnę. Nikt z ludzi nie był w stanie mu pomóc. On sam nie był w stanie sobie pomóc. I to, na co jedynie mógł liczyć, to na to, że przyjdą ludzie i dadzą jakieś wsparcie, wspomogą go w jego kalectwie. Umieszczano go przed bramą świątyni, dlatego że i tak do tej pory ludzie myślą, że ci, którzy chodzą do kościoła, są ludźmi bardziej wrażliwymi. Idą po to, żeby z Bogiem mieć społeczność, w związku z tym patrzą na ludzi, którzy są wokół nich. I też to był powód, że w tym, a nie w innym miejscu ten człowiek był sadzany. Liczono na taką większą wrażliwość ludzi, którzy przechodzili. Ale wszyscy byli świadomi, że właściwie nic więcej temu człowiekowi nie można pomóc. I czytamy, że przechodzi tamtędy Piotr i Jan. Jest wyraźnie napisane, w jakim celu przechodzili. Szli do świątyni dlatego, żeby się modlić. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że oni nie szli, żeby uzdrawiać. Oni uzdrowili tego człowieka tak po drodze. Oni mieli inny cel. Ale znalazł się ten człowiek i uznali, że jest rzeczą konieczną, żeby oni temu człowiekowi pomogli. Ten człowiek, który tutaj jest opisany, w jakiś sposób reprezentuje cały rodzaj ludzki. Bo my jesteśmy skażeni od urodzenia. My w grzechach zostaliśmy poczęci. Grzech został przekazany nam przez rodziców i w jakiś sposób ten człowiek reprezentuje każdego z nas. I to, co możemy dostać, czy możemy się pocieszyć, to jałmużną, tak jak tamten człowiek otrzymywał. Ta jałmużna niczego w jego życiu nie rozwiązała. Ta jałmużna podtrzymywała go w takim stanie, w jakim był. Rodzimy się obciążeni grzechem, dalecy od społeczności z Bogiem. W takim stanie jesteśmy i nikt z ludzi nie jest w stanie nam pomóc. Nikt z ludzi nie jest w stanie nam pomóc, ale również my sami nie jesteśmy w stanie zmienić naszej sytuacji. Żyjemy skazani na takie zaspokajanie minimum naszych potrzeb. Ale ten człowiek, czytamy o tym, że został przynoszony w szczególne miejsce, bo był sadzany przed bramą piękną. I myślę, że gdy codziennie patrzył na tą bramę piękną, wiedział, że ona prowadziła do świątyni, to myślał, ale jest inny świat, jest inna rzeczywistość, jest coś więcej, ale jest coś, w czym ja nie uczestniczę, co jest poza mną. I ta tęsknota w nim najpierw większa, a później z czasem być może wygasła, ale ta świadomość, że jest coś więcej, była w nim cały czas. My jako ludzie grzeszni, jako ludzie oddzieleni od Boga, gdzieś wewnątrz mamy takie poczucie, jest coś więcej. Jest coś więcej. Musi być przecież coś więcej. I próbujemy to na swój sposób rozwiązywać na różne sposoby. Na przykład gdy patrzymy na dziedzinę polityki, to co jakiś czas wybieramy nowe władze. Bo te, które do tej pory rządziły, nas zawiodły. One nie spełniły naszych oczekiwań. I to, czego oczekujemy, to oczekujemy lepszej zmiany. Teraz ta władza, która przyjdzie, to ona dopiero zaspokoi nasze potrzeby. Gdy patrzy się na życie rodzinne, to bywa tak, że mąż albo żona mówią, dlaczego ja muszę się tak męczyć z moim małżonkiem? Zasługuję na coś więcej. To w związku z tym zostawiam żonę albo zostawiam męża, no i szukam kogoś innego, mając nadzieję, że te moje pragnienia, te moje oczekiwania, te moje tęsknoty się spełnią. No życie dowodzi, że tak nie jest. Jest wiele innych dziedzin, w których mamy te same rozterki. To, w czym jesteśmy, to nie to. Jest coś więcej. Musi być coś więcej. Biblia naucza nas, że przyczyną problemów człowieka jest grzech. To jest powód, że zostaliśmy oddzieleni od Boga i nie możemy bez Niego być zaspokojeni. Cokolwiek byśmy nie osiągnęli, cokolwiek byśmy nie zdobyli, w czymkolwiek byśmy nie uczestniczyli, to jest tylko jałmużna. To jest coś, co nas nie zaspokoi. To jest coś, co będzie powodowało, że musi być coś więcej. Jest więcej. I przychodzi Piotr i Jan i pytają, przychodzą do tego człowieka, i on ma oczekiwania na swoim poziomie. On wiedział, że jest coś więcej, ale nie myślał, że to jest możliwe. Mamy marzenia, ale stwierdzimy, no marzenia to jest jedna rzecz, a rzeczywistość jest inna. Gdy przychodzi Piotr i Jan i staje przed nim, to jakie on ma oczekiwania? No takie jak zawsze. Przyjdą i być może będą hojniejsi od innych i dostanę więcej. A to, co Piotr i Jan mówi, to mówi spójrz na nas. To spójrz na nas znaczy skup się na nas. Zwróć uwagę, co chcemy powiedzieć. To nie my jesteśmy ważni, ale poselstwo, które mamy, jest ważne. Spójrz na nas. Posłuchaj, co mamy ci do powiedzenia. I właściwie zaczynają od takiej złej informacji, bo mówią, srebra i złota nie mam. Nie wiem, czy zrobili przerwę i on wtedy ten cały jego świat się zawalił. Ale mówię, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Chodź. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego tu jest wymieniony Jezus Chrystus Nazareński. Oni celowo użyli tego stwierdzenia. No dlatego, że czy z Nazaretu było coś dobrego? Powód, dla którego ukrzyżowali Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, był taki, że uznawano go za uzurpatora. Bo któż, kim on jest, jeżeli urodził się w miejscowości, która nawet w Starym Testamencie nie jest wymieniona? Mało tego, bo to jest miejscowość, która miała złą opinię. I on mówi, to ten Jezus Chrystus urodzony w Nazarecie, to w jego imieniu chodź. Gdy zaczynają, to srebra i złota nie mamy. W XII wieku żył człowiek, który nazywał się Tomasz z Akwinu i był oprowadzany przez papieża. Papież pokazywał mu bazylikę, pokazywał mu Watykan, pokazywał mu nagromadzone srebro, nagromadzone złoto, pięknie wykończone budynki, dzieła sztuki. I papież mówi do Tomasza, Tomaszu, Kościół teraz nie może powiedzieć, srebra i złota nie mam. A Tomasz mówi, ale nie może powiedzieć, wstań i chodź. To, co tu jest opisane, to to, że Piotr nie uzdrawia tego człowieka na raty. To nie jest tak, że najpierw stan jego się zdrowia poprawił, dopiero za 2 tygodnie też później się poczuł lepiej. No i później po jakimś czasie zaczął chodzić i, no i w pełni wyzdrowiał. Człowiek nie staje się chrześcijaninem poprzez ewolucję. Człowiek nie staje się chrześcijaninem stopniowo. Człowiek nie staje się chrześcijaninem w takim rozłożonym odcinku czasu. Biblia to przedstawia jako przejście ze śmierci do życia. Przedstawia to jako przejście z ciemności do światłości. Nie można tak powiedzieć, no właściwie to jestem tak trochę chrześcijaninem, tam gdzieś na jakieś takie 28-30%. Ale jak będę śpiewał te piosenki religijne, jak będę chodził na nabożeństwa, będę kazań słuchał, będę się modlił, będę czytał Biblię, to tym chrześcijaninem zacznę się stawać później 35%, 40%, 50%. No i z biegiem czasu będę chrześcijaninem. Coś takiego nie istnieje. Ten człowiek został uzdrowiony od razu, całkowicie i w pełni. I chrześcijaninem człowiek się staje w momencie, gdy powierza całe swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To, co było dramatem między innymi tego człowieka, to oprócz tego, że nie chodził, że był kaleki, że był zdany na łaskę innych, to było również to, że on nigdy nie przekroczył tej pięknej bramy. On tam nigdy nie był. On wyobrażał sobie, jest inny świat. Gdyby ta brama się otwarła, a ja mógłbym tam przejść, to byłbym w miejscu, gdzie jest, jak Żydzi wierzyli, obecność Boga. Że to jest to miejsce, z którego jeżeli będę wołał do Boga, to On mnie usłyszy. Jeżeli będę prosił, to On mi odpowie. To jest to miejsce, w którym On nigdy nie był. I gdy Piotr mówi wstań i chodź, to czytamy, że ten człowiek zaczyna od razu skakać, zaczyna chwalić Boga. Jemu nawet na myśl nie przyszło coś takiego. Właściwie ja tu 40 lat zmarnowałem. No, słyszałem o czymś takim, że można się cieszyć różnymi rzeczami. No, można gdzieś pojechać, można korzystać z wielu przyjemności. To pod, w Biblii się to ukrywa pod tym słowem świat. On nigdy nie pomyślał, że mógłby w tamtym kierunku iść. Jego pragnieniem było, żeby przejść przez bramę, która jest piękna, i wejść w rzeczywistość, w której nigdy nie był. I czytamy, że on podskakuje, że on się cieszy, że chwali Boga, a stało się to dlatego, że ten Jezus, Chrystus Nazareński, pojednał go z Bogiem. Stało się to możliwe, że wchodząc przez tą bramę, może Boga nazywać swoim Ojcem. To, że skacze i cieszy się, no ma wielkie znaczenie. Być może, że Piotr, gdy pisał później list, chciałbym to przeczytać, pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 8 i 9 wiersz. Być może, że gdy te słowa pisał, to miał w umyśle tego człowieka. A pisze takie słowa. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary. Zbawienie dusz. To było od razu widać, że ten człowiek przechodzi z jednej rzeczywistości w drugą. Przychodzi ze śmierci do życia, z ciemności do światłości. 12 wiersz opisuje, co dzieje się później. Przyszli ludzie i gdy widzieli tego człowieka w świątyni, on był tak podekscytowany, być może podbiegał do ludzi i mówi: słuchaj, czy ty mnie poznajesz? Poznajesz mnie, wiesz, kim ja jestem? Przecież ja tutaj przez całe lata siedziałem. A nie, to nie jest możliwe. No tak, to ty, do drugiego. Czy ty wiesz, kim ja jestem? I to spowodowało, że zebrał się tłum i zaczęli się przyglądać i temu człowiekowi, i zaczęli się przyglądać Piotrowi i Janowi. I teraz chciałbym, żebyśmy przeczytali 12 wiersz. I ujrzawszy to Piotr odezwał się do ludu. Najpierw może powiemy, zanim powiemy, co Piotr powiedział, to nie powiemy, czego Piotr nie powiedział. A była to wyjątkowa sytuacja, dlatego że w nadzwyczajny sposób chromy człowiek, który nigdy nie chodził, chodzi i skacze. I to była taka okazja, żeby móc powiedzieć: no popatrzcie, ten chromy został uzdrowiony. Czy może ktoś jeszcze chciałby być uzdrowiony? Myślę, że było tam wielu ludzi, którzy mieli różne dolegliwości. Być może był ktoś, kto miał problemy z kręgosłupem. Być może był ktoś, kto miał takie dolegliwości jak Tymoteusz. Być może był również ktoś taki, który miał takie dolegliwości jak autor największej ilości listów, które są napisane w Nowym Testamencie, który chciał być zdrowy, a usłyszał słowa: dość, gdy masz moją łaskę. Moja łaska jest w zupełnie wystarczająca. To tego nie mówi. Nie mówi, kto by jeszcze chciał być uzdrowiony. Ale nie mówi jeszcze czegoś innego. Nie mówi, to ja uzdrowiłem tego człowieka w imieniu Pana Jezusa. Bo gdy padają słowa, to ja uzdrowiłem tego człowieka w imieniu Pana Jezusa, to najpierw jest ja, a później jest Pan Jezus. A co ten człowiek mówi? Ten człowiek mówi, to nie my, to nie my. Czytamy później dalej w Księdze Dziejów Apostolskich, że Paweł również w ten sposób został przerażony, jak myślano, że jest jednym z bogów, którzy przyszli na świat. Mówią, to nie my. I odpowiada w ten sposób: ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu: mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Mówi, to nie my. To nawet nie dlatego, że my zostaliśmy wybrani jako apostołowie. To nawet nie dlatego, że myśmy widzieli, jak on został ukrzyżowany. To nie dlatego, żeśmy widzieli jego zmartwychwstanie. To nawet nie dlatego, żeśmy widzieli jego wniebowstąpienie. To nie my, to nie nasza pobożność. To nawet nie to, że my idziemy teraz do świątyni, dlatego żeby się modlić. Bóg działa w suwerenny sposób. I Piotr mówi o tym od razu i bez ogródek. Jeżeli nie mówi to my i nie mówi, kto jeszcze by chciał być uzdrowiony, to o czym mówi? Gdzie kieruje umysły i uwagę ludzi? Umysły i uwagę ludzi kieruje na Boga. I zaczyna Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych. To jest Bóg, którego znacie. To jest Bóg, który zawarł przymierze z waszymi ojcami. To jest Bóg, który zawarł przymierze z Abrahamem. Później to przymierze powtórzył jego synowi Izaakowi. I to samo przymierze powtórzył Jakubowi. To jest ten Bóg. To jest Bóg ojców waszych. I to jest Bóg, który uwielbił swojego syna. To słowo uwielbić znaczy wynieść, sławić, gloryfikować. To ten Bóg wyniósł, gloryfikuje swojego syna. I to jest ten syn, którego wyżeście się zaparli. A żeby sytuacja była jeszcze dramatyczna, to jeszcze bardziej dramatyczna, to okazuje się, że Piłat miał większe rozeznanie niż wy. Dlatego, że Piłat chciał go ułaskawić. A wy wołaliście, żeby go ukrzyżować. Całą uwagę Piotr koncentruje nie na tym człowieku, nie na sobie, ale na Bogu Jezusie Chrystusie. Bóg uwielbił swojego Syna. Ukrzyżowanie Jezusa jest największą zbrodnią w historii ludzkości. To myślę, że nie ma potrzeby, żeby to udowadniać, uzasadniać. Ci ludzie dopuścili się największej zbrodni. I myślimy tymi kategoriami, że jeżeli człowiek przekroczy jakiś próg, jeżeli człowiek dokona jakiejś strasznej rzeczy, to już nie ma odwrotu. Ale ta historia uczy, że tak nie jest. Jest taka możliwość, że człowiek może wrócić z powrotem do Boga. Ale jest to związane z tym, żeby wiedział, gdzie się zwrócić. I gdy opisuje tego, którego oni się zaparli, to nawiasem mówiąc, Piotr używa dwa razy słowa zaprzeć się, a Piotr wiedział, co znaczy to słowo, nie? On wiedział. Także gdy on to mówił, to nie był to wyrzut taki, ale to było takie współczucie. On tych ludzi rozumiał. Ale gdy mówi o Panu Jezusie, to używa tutaj tytułów. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego i zabiliście sprawcę życia. To słowo sprawca znaczy ten, który daje początek. Zabiliście tego, od którego życie pochodzi. To może jest trudne do zrozumienia dla nas, że można zabić tego, od którego życie pochodzi. Nie można go zabić. Można było tylko wtedy, gdy przyszedł w ciele, go ukrzyżować, pogrzebać. Ale było też niemożliwe, jak Piotr powie, gdy w drugim rozdziale przemawia do Izraelitów, żeby jego ciało doświadczyło skażenia. Zabiliście sprawcę życia. Zabiliście tego, od którego wszystko pochodzi. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale i w 16 wierszu, gdy mówi o nim, to mówi, że przez niego i dla niego zostało wszystko stworzone. Jan zaczyna swoją Ewangelię od tego, że w nim było życie. To nie to, że w jakimś momencie się to życie w nim pojawiło. On jest źródłem życia. Wszystko istnieje dzięki niemu. Historia Jezusa nie zaczyna się ani w Betlejemie, ani w Nazarecie, pomimo że tutaj Nazaret jest wymieniony, Jezus Chrystus ten pochodzący czy wychowany w Nazarecie. Historia zbawienia zaczyna się zanim świat powstał. Piotr też o tym później napisze, że był przygotowany jako ofiara przebłagalna zanim powstał świat, przed założeniem świata. Został zabity, został złożony w grobie, zmartwychwzbudzony i apostoł Piotr mówi, my jesteśmy tego świadkami. I później mówi, gdy patrzą na tego człowieka, to mówi, wiara w Jezusa dała temu człowiekowi zupełne zdrowie. O tym w 16 wierszu. Wiara w Jezusa Chrystusa dała temu człowiekowi zupełne zdrowie. Nie można być częściowo zbawionym. O tak, w 50%, w 60%. Zbawienie jest pełne. Jeżeli człowiek dostępuje zbawienia, doświadcza zbawienia, to doświadcza pełnego zbawienia, tak jak ten człowiek doświadczył pełnego uzdrowienia. I zbawienie nie jest zasługą tego człowieka. To chyba, gdy to czytamy, to dla nas jest to oczywiste. Zbawienie jest dzięki wierze i dzięki łasce. Ten człowiek, i mało tego, bo dowiadujemy się, że nawet to nie była jego wiara, ale on został uzdolniony do tego, żeby wierzyć. Apostoł Paweł napisze, że my wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego. I gdy opisał to wszystko, opisał, kim jest Bóg, opisał Boży plan, opisał, co oni zrobili z Chrystusem, to pokazuje drogę wyjścia. I 19 wiersz mówi, przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone wasze grzechy. To słowo upamiętać znaczy zmienić sposób myślenia. Do tej pory myśleliście, że jesteście w porządku. Do tej pory mieliście przekonanie, no jesteście potomstwem Abrahama, jesteście dziedzicami obietnic, jest Boże błogosławieństwo nad wami, Bóg zawarł z waszymi ojcami przymierze, jak z ojcami zawarł przymierze, to też i z wami, to was wszystko obejmuje. On mówi, nie, musicie zmienić sposób myślenia. Musicie pokutować, musicie zrozumieć, że jesteście zgubieni. Musicie szukać ratunku i ten ratunek jest w osobie Jezusa Chrystusa. I dopiero wtedy będziecie mogli mieć z nim społeczność. Ale Piotr pisze również, mówi też o tym, że śmierć Chrystusa była Bożym sposobem przebaczenia i zgrzeszenia i zgładzenia grzechów. To był Boży sposób na uratowanie człowieka. Oni nie byliby w stanie nic zrobić jego synowi, gdyby on na to nie zezwolił. To on go wydał, jak możemy przeczytać u Izajasza. To on wydał go za nas. Piotr wykorzystuje ten cud, dlatego żeby pokazać Boży zamiar. Ten cud jest pretekstem pewnym, jest też pewnym symbolem, jest też pewnym obrazem tego, jaki jest Boży zamiar w stosunku nie tylko do człowieka, bo zaraz zobaczymy, ale w stosunku do całego stworzenia. jaki jest Boży zamiar w stosunku do całego człowieka. W 21 wierszu, tam w środku tego wiersza jest napisane, że Boży zamiar jest taki, aby odnowić wszystko, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy. Bożym zamiarem jest odnowienie wszystkiego. O tym nie tylko Piotr tutaj pisze, ale o tym pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan. I chciałbym przeczytać pierwszy rozdział, 9 i 10 wiersz. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebie, i to, co jest na ziemi w nim. Oni, gdy patrzyli na tego człowieka i my, gdy tą historię czytamy, to myślimy, że tu chodzi o to, że człowiek zostaje uzdrowiony. Ten człowiek jest obrazem tego, co Bóg chce zrobić. Bóg chce odnowić wszystko, połączyć w Chrystusie, pojednać to, co jest na niebie, z tym, co jest na ziemi i zrobić to w Nim. Gdy odmawiamy modlitwę pańską, Ojcze nasz, to tam między innymi wypowiadamy słowa: przyjdź królestwo Twoje, i wola Twoja, tak jak doskonale wypełnia się w niebie, niech przyjdzie taki czas, że wola Twoja w doskonały sposób będzie się wypełniała na ziemi. To jest ten obraz i o tym mówi ten człowiek. Bóg zamierzył odnowić wszystko. Zbawienie człowieka, wyratowanie człowieka jest jakimś elementem, jest jakimś fragmentem tego, co Bóg zamierzył. My jesteśmy skoncentrowani na sobie, tak jesteśmy stworzeni i musimy też mieć świadomość, że Nowy Testament bardzo dużo mówi o tym Bożym planie w stosunku do nas, że Chrystus za nas umarł, że Chrystus przygotowuje sobie oblubienicę. To wszystko jest, ale tu nagle Piotr mówi, ale Boży plan sięga dalej. Boży plan jest taki, że w swoim Synu chce odnowić wszystko, połączyć to, co jest na niebie, z tym, co jest na ziemi, w Nim. I wtedy On jest tym, który panuje nad wszystkim. I gdy opisuje to, to mówi, to nie jest jakaś taka rzecz nowa. Dlatego, że już dawno prorocy to zapowiadali. I żeśmy już spotkali tutaj Abrahama, spotkaliśmy Izaaka i spotkaliśmy Jakuba i teraz jest czas na Mojżesza. I mówi to święci prorocy przecież o tym mówili. I 22 wiersz, wszak Mojżesz powiedział, proroka jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każdy, kto by nie usłuchał tego proroka, z ludu wytępiony będzie. To nie jest tak, że możesz to słuchać i zbagatelizować i powiedzieć, no to mnie nie dotyczy, to nie jest takie ważne. Piotr mówi, że było to powiedziane przez świętych proroków. To było powiedziane jako słowo pochodzące od Boga, że przyjdzie prorok. Mojżesz mówi, taki jak ja, i jego będziecie słuchali. I to, co oni zrobili, ci słuchacze, to oni go nie posłuchali. A i Piotr mówi, jakie są tego konsekwencje. Z ludu zostanie wytępiony. O odnowieniu Bóg mówi przez wszystkich proroków swoich. Gdy czytamy Nowy Testament, to dowiadujemy się dość jasno i gdy obserwujemy, to się potwierdza, że świat będzie coraz gorszy. Świat nie będzie lepszy, świat będzie gorszy. Myślimy, no gdybyśmy mieli mądrzejszych polityków, ta pani tam w Niemczech, która jest odpowiedzialna za kraj, gdyby ona mądrzejsze decyzje podejmowała, no weźmiemy innych, ci będą mądrzejsi i oni nas jakoś zachowają. Nie. Pan Jezus mówił, że te czasy ostateczne będą podobne, będzie podobnie jak za dni Noego. i będzie podobnie jak za dni Lota. Podobnie jak za dni Lota. Jeżeli mamy takie oczekiwania, że wybierzemy taki rząd i ten rząd zapewni nam tutaj bezpieczeństwo i sprawiedliwość, i chciałbym właśnie ten wiersz, przecież jest taki piękny wiersz w Księdze Izajasza, ten wiersz jest często 9 rozdział, ten wiersz często jest cytowany, gdy wspominamy narodziny Pana Jezusa. Są osoby, które nie wspominają tego, ja jestem bardzo się temu dziwię, bo zaczyna się Ewangelię czytać, to od tego się zaczyna czytać. No i jest między innymi taki wiersz, 9 rozdział, 5-6 wiersz. Dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany, spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego, kto tego dokona? Partia, tak? Nie. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. W człowieku jest tęsknota za prawem i sprawiedliwością. W człowieku jest tęsknota za tym. Ale tak jak nikt z ludzi nie był w stanie pomóc temu chrobemu, tak nikt z ludzi nie jest w stanie zaprowadzić prawo i sprawiedliwość. Jeżeli mamy takie nadzieje, oczekiwania, że to właśnie teraz ten okres jest taki szczególny, to gdy czytamy te wiersze, prawo i sprawiedliwość zaprowadzi tylko jeden. I to jest ten, który przyszedł w ciele i to jest ten, który jest Bogiem. Bóg, człowiek i Bóg w jednej osobie. I kończy ten wiersz, to całe wystąpienie Piotr takimi słowami. Wam to Bóg najpierw wzbudził syna swego, posłał go, aby wam błogosławił. Bóg chce błogosławić ludziom. To jest Boże nastawienie. To jest Boży zamiar. I Pan Jezus przyszedł, został posłany przez Ojca w tym celu, żeby nam błogosławić. Żeby nam błogosławił. Zawsze mają przewagę ci, którzy mają Biblię otwartą, bo wiedzą, że na tym się ten wiersz nie kończy, tak? Bo druga część tego wiersza brzmi: odwracając każdego z was od złości waszych. Nie może człowiek doświadczyć błogosławieństwa bez zmienionego serca. Nie może człowiek doświadczyć Bożego błogosławieństwa bez zmienionego życia. Nie może człowiek doświadczyć Bożego błogosławieństwa ze starą naturą. To jest po prostu niemożliwe. Możesz oczekiwać Bożych błogosławieństw, ale one są niemożliwe, dlatego że tak jak ten chromy został w całości uzdrowiony, tak Boży zamiar jest taki, że gdy przyjdzie, to zmieni całe życie. I dopiero takie życie może być błogosławione. Całe życie człowieka musi być zmienione. Na koniec tylko jeszcze na taką rzecz chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę. Gdy czytaliśmy to, czy zwróciliśmy uwagę na to, że w tym całym opisie, bo Piotr nie zajmuje się tym człowiekiem. On też nie chce, żeby nimi się zajmowano. On swoją uwagę koncentruje na Chrystusie. Czy zwróciliśmy uwagę na to, że w tym całym opisie nie jest wymieniony Duch Święty? Bóg Ojców naszych jest wymieniony, Pan Jezus jest wymieniony. Przeczytamy to i Duch Święty nie jest wymieniony. No. Ale to, że nie jest wymieniony, to nie znaczy, że jest nieobecny. A gdzie jest obecny w tej całej historii? Proszę? W mocy. Tak, w mocy też. Gdzie jest wymieniony w tej całej? Nie jest wymieniony, ale jest obecny. Proszę? nas. Ale gdy opowiada tą historię, gdy mówi o tym, jaki jest Boży zamiar, gdy mówi to, ten wielki zamiar, to nie tylko moje zdrowie, to nie tylko mój kręgosłup, to nie tylko moje kolano, bo okazuje, że ten Boży zamiar sięga całego kosmosu. My jesteśmy częścią Bożego planu, ważną, bo to Boży Syn stał się człowiekiem, ale to, że myśmy zostali zbawieni, to jest związane z tym, że Bóg chce odnowić wszystko. Myślę, że są cztery obszary, w których Duch Święty w tej historii jest widoczny. Po pierwsze, gdy Piotr mówi pokutujcie, to mamy tą świadomość, że nie można pokutować bez działania Bożego Ducha. Bo dopiero gdy On przyjdzie, udowodni, bo to słowo przekona, znaczy udowodni człowiekowi grzech. Gdy Piotr te słowa wypowiada, to Duch Święty pracuje nad tymi ludźmi i udowadnia im, że są grzeszni. Bo jeżeli im tego nie udowodni, to oni nie czują potrzeby zbawienia. No bo jesteśmy dobrzy. Nie jestem jeszcze taki zły. Tu się Boży Duch objawia. Ale Duch Boży objawia się jeszcze w czymś innym, bo Pan Jezus z Ewangelii Jana, to te cytaty są z Ewangelii Jana, powie, że gdy On przyjdzie, to mnie uwielbi. A co Piotr, o czym Piotr mówi? O uwielbieniu. Piotr mówi o uwielbieniu, bo Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych uwielbił, wywyższył, obdarzył splendorem swojego Syna. I to, że Piotr o tym mówi, to dlatego, że Duch Święty mu pokazuje, kim Jezus Chrystus jest. To już mamy te dwie obszary, w których widzimy Ducha, ale jest następny obszar i to jest Ewangelia Jana, 16 rozdział, 13 wiersz. On to, co ma przyjść, to wam oznajmi. To, co ma przyjść, to wam oznajmi. A co Piotr mówi? No Piotr mówi o rzeczach, które mają dopiero się zdarzyć. A skąd on o tym wie? Przez Ducha Świętego. Jest jeszcze ten ostatni wiersz mówiący, odwracając każdego z was od złości waszych, to jest niemożliwe bez pracy Ducha Świętego, bo Duch Święty jest tym, który uświęca. I w tej historii nie jest wymieniony, ale jest obecny. Gdy popatrzymy na to jako na całość, to zobaczymy, że w tym wielkim dziele zbawienia bierze udział Ojciec, bierze udział Syn i bierze udział Duch Święty. I Piotr mówi, nie patrzcie na nas, nie patrzcie na tego człowieka, patrzcie na wielki Boży plan, patrzcie na wielki Boży zamiar. A my, ściśnięci, mówimy, no najważniejsze to jest to, żebym ja był zdrowy. Najważniejsze to jest to, żeby mi się dobrze powodziło. Piotr mówi, popatrz na to, co Bóg w Chrystusie przygotował. I historia tego człowieka. Bardzo często, gdy tą historię czytamy, to widzimy tylko, że człowiek zostaje uzdrowiony. Piotr mówi coś takiego. On jest obrazem tego, co Bóg przygotował dla wszechświata. I to jest pierwsza historia, która jest opisana w Księdze Dziejów Apostolskich. Zaraz po wylaniu Ducha Świętego te informacje, jak Kościół zaczął funkcjonować. To jest ta pierwsza informacja, którą Łukasz, autor tej księgi, przekazuje. No, był genialnym autorem. Wiemy, że był inspirowany przez Bożego Ducha, wierzymy w to. Mówiliśmy, że dokonał wyboru, co umieścić i w jakim miejscu. I całkiem na początku, gdy zaczyna mówić, opowiadać to, co się wydarzyło, to opowiada o człowieku, który jest naszym przedstawicielem. To jest nasza historia. I opowiada o człowieku, który jest objęty Bożym planem. I on jest częścią tego planu, dlatego że ten plan sięga daleko więcej. I chwała Bogu, że możemy być uczestnikami tych wydarzeń. Jesteśmy ludźmi, którzy dzięki Bożej łasce nie patrzą na tą piękną bramę z zewnątrz z tęsknotą. Musi być coś więcej. Musi być coś lepszego. Nie może być tylko ta jałmużna. Jest coś więcej. Dzięki Bożej łasce zostaliśmy wprowadzeni w miejsce, gdzie jest Boża obecność. Gdzie Bóg wysłuchuje swój lud. Gdzie Bogu jest oddawana chwała. Taki jest Boży plan. A my jesteśmy częścią tego planu. Dlatego, że Bóg w Chrystusie połączy wszystko, co jest na niebie i na ziemi w Nim. I ta modlitwa przyjdź królestwo Twoje jest przez wieki wypowiadana przez ludzi wierzących czy niewierzących, niezależnie od tego, jak to tam wygląda. Ale jest taka tęsknota, niech przyjdzie Twoje panowanie i Twoja wola. Niech się wypełnia w doskonały sposób, tak jak w niebie. Niech się wypełnia na ziemi.